Jest 9:33, zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w naszym studiu Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl i Piotr Stareńczak, Portal Morski. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pierwszy temat to już mieliśmy wprowadzenie w skrócie wiadomości. Kontenerowy gigant będzie w Gdańsku. Planowana jest na 23 sierpnia wizyta MSC Gulfsun. Największy w tej chwili statek na świecie w tej kategorii 23 756, dokładnie co do kontenera tyle może wziąć na swój pokład i ta ładowność, tak jak powiedziałem, jest największa na świecie. I proszę Państwa, no, czy to jest tylko pewien symboliczny gest, czy to jest tylko ciekawostka, czy rejs, to jest w dodatku dziewiczy rejs tej jednostki, tak naprawdę pokazuje, jaka jest rola Polski, rola akurat terminalu DCT w Gdańsku na rynku kontenerowym?
Myślę, że nie można tu się doszukiwać żadnego dużego symbolu. To jest raczej potwierdzenie istniejącego stanu rzeczy, łącznie z pozycją terminalu w Gdańsku. Jest to normalna kolej rzeczy. Jeżeli, skoro nie nastąpiły żadne zasadnicze, negatywne czy niebezpieczne dla pozycji DCT Gdańsk przemiany na rynku, to naturalną konsekwencją pojawienia się w ogóle na rynku światowym nieco większych kontenerowców jest to, że będą one zawijać do polskiego portu. Warto pamiętać, że nie mamy tu do czynienia z jakimś przełomem, jeżeli chodzi o wielkość i ładowność statku. Z jednej strony jest to co prawda różnica, ładowność w stosunku do poprzednich największych, które również zawijały do Gdańska. Jest to różnica o ładowność jednego całego kontenerowca dowozowego, bo jest to różnica około 2300 TU.
Przypomnijmy, TU to jest równowartość jednego 20-stopowego kontenera, tak?
Ale ładowność MSC Gulfsun jest zaledwie o 11% około większa od ładowności statków klasy OCL Hongkong. Czyli jest to raczej ewolucja, a nie rewolucja. Różnicą między poprzednią generacją największych kontenerowców, które już są obecne w Gdańsku, a tym nowym, różnica polega na szerokości kadłuba, a w związku z tym na pokładzie można pomieścić o jeden rząd kontenerów więcej po szerokości, czyli 24. I nie jest to rewolucja dla DCT w tym sensie, że DCT Gdańsk jest do tego przygotowany. Część suwnic posiadanych przez DCT Gdańsk jest już zdolna do obsługi tak szerokich statków.
Ja jednak pragnę zauważyć, że jest to o tyle cenne i ważne właśnie dla Gdańska i DCT, że to jest ten dziewiczy pierwszy rejs, tak? I on jest w jakimś tam stopniu kontrolny, tak? Sprawdzający, jak porty sobie radzą, jak to wygląda, bo ten statek wypłynął dość dawno temu, tak płynie właściwie nie ekonomicznie szybko, tylko dość długo, bo chyba z miesiąc już gdzieś jest w trasie i jest to taki rejs sprawdzający, prawda, i trasy, jak porty sobie radzą. Więc to, że jesteśmy na mapie w tak ważnym momencie dla tej jednostki, dla armatora, ma, uważam, ogromne znaczenie, tak? Że na tą mapę tej pierwszej trasy, takiej no, dopiero sprawdzającej, znalazł się terminal DCT. Świadczy to o tym, że, no, tak jak tutaj kolega powiedział, jesteśmy ważnym punktem na mapie
DCT
transportowej.
DCT jest widoczne, tak?
Jest widoczne i znalazło się na tej rozpisce, prawda, trasy na ten pierwszy taki no, sprawdzający rejs. To no, jest bardzo ważny sygnał. Jakby, moim zdaniem jest to należy się cieszyć. Tak?
Ale ten statek wszedł w istniejący serwis i zgodnie z dotychczasowym rozkładem, także również pod tym względem nie ma żadnej rewolucji. Jego czas przejścia z Azji do Gdańska jest standardowy, taki jak w przypadku innych kontenerowców dotychczas.
Czyli tutaj nie ma rewolucji technologicznej w sensie szybkości.
No ale nie wszystkie statki tego armatora pływają, tak, prawda? Mamy tą całą linię Maerska, tak? A uważam, że tak czy inaczej należy to zauważyć, że ten statek również został, znaczy DCT zostało wybrane na ten pierwszy dziewiczy rejs.
No i na pewno jest to ciekawostka. Być może warto obserwować Zatokę Gdańską, co się będzie 23. To jest w najbliższy piątek działo na Redzie przed Gdańskiem. Natomiast proszę Państwa, z drugiej strony no my się cieszymy, największy statek, bez względu na to, czy to jest wydarzenie historyczne, czy tylko tak naprawdę ewolucja trwa, jak powiedział Piotr Stareńczak, ale ostatnio pojawiło się takie stanowisko zarządu, Stowarzyszenia Zarządów Portów Europejskich, tam pierwsze skrzypce gra Hamburg, które przeciwstawia się powstawaniu czy budowie tak wielkich statków i możemy się trochę zdziwić, ale uzasadnienie było takie, że armatorzy budują coraz większe statki, a europejskie porty, europejscy podatnicy, bo czasami to jest współfinansowane z Unii Europejskiej, muszą pogłębiać tory podejściowe, muszą budować coraz inne, coraz większe nabrzeża i że to tak naprawdę trzeba by ograniczyć wielkość tych statków. Czy takie myślenie w ogóle w tej chwili na globalnym rynku ma jakikolwiek sens? Czy można administracyjnie wpływać na to, jak duże statki będą budowali armatorzy? No, im większy statek, tym jednostkowo cena przewozu kontenera jest mniejsza.
Niekoniecznie będzie to wpływ administracyjny, ale może to być jednak jakiś sygnał rynkowy dla armatorów. Na pewno toczą się rozmowy i ta sytuacja jest przedstawiona szerzej i w szczegółach armatorom. Może się okazać, że po prostu kończą się już fizyczne możliwości budowania nowych dróg na zaplecze portów. Może ten gigantyzm rzeczywiście musi być trochę poskromiony. I no, co prawda są już w planach nieznacznie większe kontenerowce, a nawet w zamówieniach. Jeszcze warto dodać, że akurat przychodzący wkrótce do Gdańska MSC Gulsun nie jest największy pod każdym względem. Jest największy pod względem ładowności kontenerów, czyli miejsc na kontenery. Natomiast pod niektórymi innymi względami, na przykład tonażu pojemnościowego brutto czy nośności, a z nośnością się wiąże łączna masa kontenerów, które można zabrać, no nie jest największy. Są już zamówienia w budowie większe. W każdym razie rewolucji, miejmy nadzieję, przez jakiś czas jeszcze nie będzie. A jeżeli pierwsze skrzypce w tych protestach gra Hamburg, to nie przypadek. To nie dziwnego, nie przypadek, dlatego że w Hamburgu dopiero niedawno z dosyć dużą pompą udało się wreszcie uruchomić program pogłębiania Łaby, rzeki, która prowadzi do tego portu.
Bo przepraszam, przypomnijmy, Hamburg no, nam się kojarzy z portem morskim. Oczywiście tam zawijają ogromne statki morskie, natomiast w gruncie rzeczy to jest port położony nad rzeką. Tam trzeba głęboko wpłynąć, dokładnie.
W głąb lądu. Podobną sytuację ma oczywiście Antwerpia. Akurat Antwerpia i Hamburg to są jedne z absolutnie największych portów kontenerowych w Europie i w przypadku tych dwóch portów zwłaszcza nic dziwnego, że protestują. Natomiast myślę, że nie będzie też w najbliższym czasie szybkiego i znaczącego rozwoju czy przełomowego rozwoju wielkości kontenerowców. Te wzrosty prawdopodobnie będą w najbliższych latach niewielkie.
To, co się opłaca armatorom, nie zawsze się opłaca portom. Tak? I
tutaj jest tu pewna sprzeczność interesów. Tak.
Interesów. Pytanie, czyja pozycja będzie mocniejsza, no ale po latach mówienia o tym, że właśnie te duże kontenerowce są bardziej ekologiczne, prawda, bo mniej zanieczyszczają, są bardziej no, przede wszystkim rentowne. Nagle teraz taka zmiana, żeby jakoś, nie wiem, z jakimiś przepisami ograniczyć rozwój tych technologii i wielkości tych jednostek, no jest dość dziwny. No tutaj oczywiście to, co panowie zwrócili uwagę, czyli ta rola Hamburga w tym wszystkim i że to właśnie jest, od nich wyszedł ten sygnał, wcale nie dziwi, bo obawiają się gdzieś o tą swoją pozycję, a właściwie mają się czego obawiać, bo ten ruch kontenerowy jest wykorzystywany również przez inne porty, tak? No jeżeli mamy tutaj koncepcję budowy nowych terminali, choćby Szczecin-Świnoujście, tak? Gdzie rozbudowuje się Kłajpeda, rośnie Decet, no to to są nowe, nie wiem, mamy port zewnętrzny, port centralny, to są takie miejsca, gdzie jakby no to od zera powstają te warunki pod być może te duże właśnie jednostki.
Czyli to tak naprawdę nasza polska przewaga konkurencyjna, tak? Możemy się trochę dostosowywać do tych
dokładnie, bo
oczekiwań
jakby wchodzimy w te nowe oczekiwania, nie musimy poprawiać tego, co tej infrastruktury, która już jest. Znaczy nie dziwię się, że port w Hamburgu gdzieś jakby wrzucił ten wątek do dyskusji, ale no nie sądzę, żeby to zatrzymało ten rozwój. Uważam, że dopóki technologie pozwalają na to, że to będzie bezpieczne i te jednostki będą mogły bezpiecznie się poruszać, wpływać, przeładowywać i w ogóle jakby obsługa takiego kolosa jest no, sensowna, tak, czy technologicznie, czy finansowo, to tego nikt nie zatrzyma i żaden port, bo jakby no, jest wybór, tak, to nie jest tak, że tylko jest Hamburg i on dyktuje te warunki.
I powiedzmy szczerze,
rynek się trochę powiększył i te argumenty tych wszystkich stron, jakby no, ta dyskusja będzie już troszeczkę na innym poziomie.
No i powiedzmy szczerze, w Hamburgu w zeszłym roku spadły nieco przeładunki kontenerów, one nadal są ogromne i to jest oczywiście inna skala. Natomiast
ja rozumiem,
w Hamburgu
że biznes
jest
ma swoje pomysły, prawda, i swoje argumenty, ale przyznam szczerze, że ten argument wysunięty jest taki dość brzydki. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, prawda, no ale no cóż, no takie są, taki jest rynek, tak?
Zarząd portu w Hamburgu lobbuje po prostu.
Lobbuje, no jakoś tak, no ale to nie powinno powstrzymywać, nie wiem, nowych technologii i pomysłów, prawda, konstrukcyjnych i rozwoju transportu, zwłaszcza, że mówię w kontekście rozmów o tym, że statki zanieczyszczają środowisko, im więcej naraz przewiozą kontenerów, czy w ogóle produktów różnych towarów, tak, to tym mniejsze jest to zanieczyszczenie.
Spada, tak.
I cały świat mówi o tym zanieczyszczeniu, a nagle się teraz to ogranicza tylko dlatego, że port w Hamburgu boi się, że nie będzie w stanie przyjąć takich jednostek. No jest jakby...
Można się zgodzić z tą kwestią interesowności ze strony portu w Hamburgu w tej sprawie, ale jednak jakiś wyraźny wzrost wielkości kontenerowców nie jest też pomyśli nawet w Polsce, dla polskich terminali, dlatego że wymuszałby kolejne inwestycje, na przykład większe suwnice, a przecież istniejące, dotychczas zakupione suwnice
to są nowoczesne urządzenia.
Muszą mieć trochę czasu na spłacenie się.
No ale mamy, mówię, mamy koncepcję dalej portu zewnętrznego i centralnego, gdzie już te suwnice być może od początku zostaną dostosowane do tych największych, tak? Mamy to, tą przewagę, że zaczynamy z pewnymi projektami od zera, które możemy na dzień dobry dostosować już do przewidywań rynku do przodu, tak?
No i to jest element dyskusji, czy na morzach i oceanach wielkie jest nadal piękne. Będziemy się przyglądać i rzeczywiście jesteśmy chyba w lepszej sytuacji niż port w Hamburgu. Zmieniamy trochę tematykę. Upada legenda brytyjskiego przemysłu okrętowego, stocznia Harland and Wolff w Belfaście. Nazwa może brzmi dość obco, natomiast ta stocznia była jednym z kluczowych aktywów przemysłowych, jak to się określa, Irlandii Północnej podczas II wojny. Wyprodukowano tam 140 okrętów wojennych, ponad 120 statków handlowych, 500 czołgów. Tam po wojnie pracowało 35 tysięcy osób. Natomiast ta stocznia jest znana jeszcze z jednego produktu, bardzo symptomatycznego. Tam właśnie powstał H&W Titanic, tak, czyli statek chyba najbardziej znany w historii. Zbudowano go w latach 1909-1911. W tym czasie pracowało tam 30 tysięcy osób. I teraz pytanie, no, znowu w sferze symbolicznej, czy upadek takiej stoczni z taką historią, z takim no wręcz symbolicznej z punktu widzenia Irlandii Północnej, ale i całego Zjednoczonego Królestwa, to pokazuje, jak trudno jest stocznią w Europie, czy to jest tak naprawdę trzeba się z tym pogodzić i kombinować inne kierunki rozwoju przemysłowego?
Wydaje mi się, że w kontekście budowy statków w Europie sprawa upadku Harland & Wolff nie jest w zasadzie żadnym wstrząsem, ani żadną ważną cezurą. To raczej są perturbacje natury lokalnej, czy w skali lokalnej i są to problemy i zmartwienia, na przykład z miejscami pracy, głównie dla lokalnej społeczności. Ten upadek dla mnie nie jest żadnym symbolem, jeżeli chodzi o przemiany w europejskim przemyśle okrętowym, bo zasadnicze zmiany, na przykład upadek wielu stoczni i przesunięcie produkcji na Daleki Wschód, już się dokonało dosyć dawno. Europa zachowała pewien mały, w zasadzie można powiedzieć, że bardzo mały kawałek tortu, ale w miarę stabilnie go od lat utrzymuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o wartość sprzedaży, która nawet ostatnio trochę rośnie, głównie dzięki specjalistycznym statkom, a zwłaszcza dzięki budowie wycieczkowców. Natomiast Harland & Wolff, już ta stocznia już dawno nie budowała statków i już od dosyć dawna przeżywała różne problemy.
Tam ostatnio było 300 osób zatrudnionych, tak?
Tak, tak. Od dłuższego czasu należała już do podmiotu norweskiego, właściwie do norweskiego armatora i magnata żeglugowego Olsena, który w czasach koniunktury na rynku offshore naftowo-gazowym mógł utrzymywać stocznię i mógł pomagać jej, czy podawać jej jakąś kroplówkę w tych okresach, kiedy było potrzeba. Po ostatnim kryzysie na rynku offshore, który to rynek ostatnio się nieco poprawia, ale z którego to kryzysu na tym rynku jeszcze nie wszyscy się wykaraskali i nie jest to żaden bardzo znaczący wzrost ostatnio, nie dał rady właściciel już dłużej podtrzymywać życia tej stoczni i stąd ta sytuacja. Myślę, że sprawa Harland & Wolff pokazuje również między innymi nadpodaż ukierunkowanych na pracę dla sektora offshore wind, czyli dla morskiej energetyki wiatrowej, mocy przerobowych w Europie. A w tym kontekście nie powinny nikogo dziwić problemy ST3 Offshore w Szczecinie, które ta firma obecnie przeżywa.
Po prostu trudny rynek, tak?
Tak. Jeżeli wokół Morza Północnego i w Europie Zachodniej wiele stoczni i wiele dotychczasowych tak zwanych fabrykatorów offshore, czyli firm, które zajmowały się konstrukcją obiektów i konstrukcji dla rynku naftowo-gazowego offshore, jeżeli wiele z tych firm w ostatnich latach się przebranżowiało na offshore wind, to nie po to, żeby oddawać pracę zakładowi w Szczecinie.
Ciekawe jest właściwie taka kwestia, że takim rynkiem w tej chwili zyskownym dla europejskich stoczni jest ta budowa właśnie wycieczkowców dużych i promów. I no właściwie no, zbieg zdarzeń i historia jakby tej stoczni w Belfaście złożyła się na to, że no akurat oni w tym rynku udziału nie mają, ponieważ trafili do właściciela norweskiego, który stawiał w tamtym momencie na zupełnie inny rynek, czyli jak tu pan powiedział, na offshore.
A ostatnio offshore wind.
Tak. I szkoda właściwie tak w gruncie rzeczy, że akurat ta stocznia, która słynęła właśnie z Titanica i z tych jednostek pasażerskich, dużych, nie skorzystała na tym rynku, na tym wzroście, na tym piku, którym jest budowa jednostek wycieczkowych, bo i stocznie
nie poszli w tą specjalizację.
No więc właśnie, no więc tutaj tak jakby zbieg zdarzeń. Ta cała sytuacja też gdzieś pokazuje to, że na tym rynku nie ma czegoś takiego jak symbol, historia, bo tutaj mówimy Titanic, to taka piękna, piękny symbol PR-owy wręcz, można by było na tym zbudować całą historię. To jest tak samo, jak sobie wspomnimy wstecz, nasza Stocznia Gdańsk, kolebka Solidarności. Dla rynku, dla gospodarki takie symbole nie mają znaczenia. Liczy się pomysł, liczą się działania, liczy się menadżer, liczy się osoba, liczy się łapanie i szukanie nisz na rynku.
No, a dzisiaj możemy powiedzieć, że Harland & Wolff tonie jak jej najsławniejszy produkt, tak?
Jak Titanic.
Przykre porównanie.
I to jest taki rynek, bez sentymentów, tak? Dla społeczności w Belfaście jest to być może bardzo ważny symbol i bardzo ważny zakład, tak jak dla nas zawsze była Stocznia Gdańsk. No ale twardy rynek, trudny rynek, na którym trzeba się umieć poruszać, który przede wszystkim jest uzależniony od osób, które stoją na czele takiego zakładu i ich działania są najważniejsze. No, no nie ma takich sentymentów, tak? No to nie jest tak, że jakby upadek tej stoczni jakby wpływa na cały rynek europejskich stoczni. Nie, bo europejskie stocznie może budują mniej jednostek, ale budują...
co innego.
Jednostki wartościowe, tak? Więc na których zarabiają duże pieniądze, bo to są jednostki specjalistyczne, czyli wartościowo jest to dobry rynek, być może ilościowo nie jest taki jak w Azji, gdzie tych jednostek jakby jest, buduje się dużo. U nas się buduje jednostki drogie. Więc nie jest to, jakby ten upadek nie zwiastuje jakiegoś kryzysu na rynku stoczni europejskich. Po prostu jest takim przykładem, jak nie wykorzystano szansy, jak nie przyglądano się rynkowi. Błąd właścicielski.
No jeżeli tu padły słowa z ust Violety Krakowskiej-Mering bez sentymentów, to okazuje się, że także sentymentów nie ma Polska wobec Gazpromu. Bardzo ważne wydarzenia na rynku związane z dostawami gazu. Po pierwsze, jak poinformował minister Piotr Naimski, odpowiedzialny za infrastrukturę krytyczną w zakresie energetyki, podpisano pierwsze umowy dotyczące tłoczni do gazociągu Baltic Pipe. Przypomnijmy, to jest gazociąg, który ma doprowadzać do Polski gaz ze złóż norweskich. Z drugiej strony Polska Żegluga Morska deklaruje, że chciałaby uczestniczyć w dostawach gazu LNG do Świnoujścia i zamierza wyczarterować gazowce, którymi mogłaby realizować te dostawy. Dwie ważne chyba zapowiedzi w kontekście tego, co się dzieje w polityce energetycznej. W 2022 roku chcemy być niezależni od Gazpromu. Czy to może być jakiś taki motor napędowy dla branży morskiej, dla tego, co się dzieje, no między innymi właśnie w PŻM?
Wydaje mi się, że na gazowce LNG eksploatowane czy zarządzane przez PŻM może być za późno już w tej chwili.
Rynek jest podzielony, tak?
Przynajmniej jeżeli chodzi o początek obsługi tych długoletnich, to są na przykład 20-letnie kontrakty z Amerykanami na dostawy LNG do Polski, przynajmniej w początkowym okresie obsługi tych kontraktów. Część tych kontraktów długoletnich z Amerykanami podpisano w takiej formule, że to Amerykanie odpowiadają za gestię transportową. Jednak część pozostała ustawia sprawy tak, że gestię transportową ma importer, czyli PGNiG. I właśnie pod te kontrakty, pod obsługę tych kontraktów są potrzebne PGNiG statki. PGNiG już podjęło działania, już rozesłało informacje dla rynku, że oczekuje ofert. Podobno również wybrano konsultantów z branży żeglugowej do obsługi wynajęcia tych statków, no bo wiadomo, że w zakresie żeglugi PGNiG nie miało know-how. Wydaje mi się, że 20-letnie na przykład kontrakty czarterowe dla gazowców LNG były typowe, były normalne dawno temu, 20-30 lat temu. No może jeszcze 15. Natomiast od dobrych kilku lat, od 10 przynajmniej, te długookresowe czartery są mniejsze, są krótsze. Na przykład, zwłaszcza w ostatnich latach, na przykład 10-letnie, 7-letnie, już rzadziej się trafiają te bardzo długie.
Ale to jest rynek, na którym można zarobić?
Na pewno można zarobić i zarabia się coraz więcej, dlatego że są prognozy, które mówią o wzroście cen gazowców LNG i wzroście poziomu rynku frachtowego, czyli armatorzy będą zarabiać więcej w najbliższych latach. Ma być notowany w najbliższych latach wzrost. Jeszcze wrócę do tych okresów czarterów. Na pierwszy okres obsługi kontraktu amerykańskiego raczej już PŻM nie ma szans, tak mi się wydaje. Z różnych względów. Do których prawdopodobnie na ramach portalu morskiego jeszcze wrócimy i szerzej omówimy, bo tutaj nie jesteśmy w stanie. Natomiast na kolejne okresy, czyli po pierwszych 5 albo 7, czy po pierwszych 10 latach, na pozostałą część obsługi tych 20-letnich kontraktów PGNiG jest już, uważam, szansa na obsługę ze strony PŻM-u. Po prostu trzeba było wcześniej o tym pomyśleć, jeżeli rzeczywiście byśmy chcieli teraz obsługiwać import LNG statkami PŻM.
Zgadzam się, że zdecydowanie za późno.
Wchodzi PŻM,
tak, wpadł na ten pomysł. Gdzieś tam już wiosną się pojawiły te informacje. Chociaż ten udział tak naprawdę też proponowany jest niewielki, bo tam chyba rozmawiano tylko o 2 gazowcach, więc to jest właściwie niedużo aż tak. Jest zdecydowanie za późno, bo jeżeli PGNiG już rozmawia o jakichś dużych czy zakupach, czy konkretnych kontraktach, to w tej chwili jakby wchodzenie w ten rynek, no to przynajmniej 2 lata wcześniej powinno się to stać. Oczywiście zrozumiałe jest to, ponieważ sytuacja PŻM-u od kilku lat jest bardzo trudna. Wychodzi PŻM troszeczkę na prostą, chyba gdzie od 2016-2017 tak naprawdę było to zauważalne. Więc no, oczywiście jest to zrozumiałe, że firma, która właściwie się boryka z problemami i musi ratować sytuację na bieżąco, no gdzieś ten wątek LNG umknął, choć szkoda, bo właściwie to mogło być nadzieją i o te 2 lata do przodu być może udałoby się wejść w ten rynek, a tutaj są niemałe pieniądze, bo to idzie w miliardy złotych.
No i będziemy się temu przyglądać. W każdym razie na pewno w sferze gazowej dzieje się dużo. Dobrze by było, gdyby także polscy armatorzy zarobili na tym ożywieniu, które widać. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl i Piotr Stareńczak, portal morski.pl. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję bardzo.